Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 2 czerwca, święto pierwszej klasy. To jest szósty dzień oktawy po zesłaniu Ducha Świętego. Niemcy. Jak informuje portal National Geographic, naukowcy odkryli dowód na istnienie tzw. niebinarności już w prehistorycznej Europie. W ramach tych jakże przełomowych badań naukowcy przeanalizowali szczątki 1252 ludzi, którzy żyli od roku 5500 do 1200 przed naszą erą. Płeć biologiczną określono na podstawie opublikowanych analiz osteologicznych, natomiast płeć kulturową na podstawie rodzaju pochówku. Jak podają naukowcy, w 6 na 7 miejsc pochówku płeć zmarłych nie pokrywa się z płcią, którą mają opisywać szczegóły pochówku. Na przykład biologiczny mężczyzna w Niemczech został pochowany w nakryciu głowy wykonanym z muszli ślimaków. W innym miejscu, obok kobiecych szczątek, znaleziono typowo męskie artefakty jak kamienny topór czy krzemienne ostrza. Tego typu niezgodności stwierdzono w niecałych 3% pochówków. To są, mój drogi słuchaczu, odkrycia przełomowe. Skoro około 7000 lat temu facet został pochowany w czapce z muszli ze ślimaków, wali się nie tylko cała teologia katolicka, ale również cała kultura łacińska oraz zdrowy rozsądek. I choć zarówno ty, jak i ja pewnie jesteśmy zbyt niemądrzy, żeby zrozumieć te skomplikowane badania i zrozumieć w ogóle pojęcie niebinarności, to już teraz, chyba najlepiej od razu, musimy porzucić nasze średniowieczne przekonanie, że mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to kobieta. Holandia. Arcybiskup Utrechtu, kardynał Willem Eijk, wezwał Kościół do refleksji nad wpływem sztucznej inteligencji na człowieka. Według kardynała Kościół powinien opublikować oficjalny dokument na ten temat. Kardynał mówi: nie znamy konsekwencji powszechnego korzystania z oprogramowania chatbota, ale możemy już przewidzieć pewien scenariusz. Te programy popełniają błędy, ale co będzie za 10, 20, a nawet 5 lat? Pojawią się inne rodzaje sztucznej inteligencji, znacznie potężniejsze komputery, które będą w stanie udzielić znacznie bardziej precyzyjnych odpowiedzi. Strach jest zrozumiały, ponieważ sztuczna inteligencja może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla naszego społeczeństwa. Problem, według kardynała, dotyczy także kwestii robotyzacji naszego społeczeństwa, która może doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy, zwłaszcza dla osób, które nie ukończyły żadnych specjalistycznych studiów. Bo, jak mówi kardynał, robot to taki pracownik, który nie prosi o podwyżkę, który pracuje 24 godziny na dobę, bez zmęczenia. Myślę, że zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji kardynał rozpoznaje właściwie. Natomiast czy Kościół rzeczywiście powinien wydawać oficjalny dokument w tej sprawie? Czy Kościół nie ma zajmować się kultem Boga, prowadzeniem do Boga dusz, nauczania katolickiej moralności i stania na straży doktryny? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie błogosławionego Sadoka i 48 dominikańskich męczenników. Sadok był Polakiem i jednym ze współpracowników świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. W roku 1221 został wysłany na Węgry, by jako misjonarz szerzyć tam Ewangelię poganom. Był przeorem w Zagrzebiu, a następnie wrócił do Polski, gdzie został przeorem w Sandomierzu. Na przełomie 1259 i 1260 roku tatarscy najeźdźcy zdobyli Sandomierz. Wielu mieszkańców zostało zamordowanych w kościele św. Jakuba wraz z przeorem Sadokiem i 48 innymi dominikanami. Jan Długosz pisze, że klasztor został spalony, a podczas swojej męczeńskiej śmierci zakonnicy śpiewali Salve Regina. Inny kronikarz, dominikanin Abraham Bzowski, dodaje, że kiedy w przeddzień napadu Tatarów jeden z braci odczytał imiona świętych wspominanych w martyrologium, miał proroczo dodać w Sandomierzu przeora Sadoka z 48 męczennikami. Natychmiast narodził się kult męczenników. W XIV wieku w kościele św. Jakuba powstała poświęcona im kaplica. Wierni ofiarowali tam swoje wota. W 1807 roku papież Pius VII beatyfikował sandomierskich męczenników po długim i szczegółowym procesie. Szwajcaria. Katolicka grupa Vera Fides, prawdziwa wiara, wysłała do kardynała Artura Rocha, prefekta dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, swoje dubia, czyli pytania, wątpliwości, których prosi o weryfikację czy przekazanie niektórych zadań sakramentalnych świeckim pracownikom duszpasterskim, co jest obecnie powszechną praktyką w Szwajcarii, odpowiada wytycznym Kościoła katolickiego. Szwajcarscy biskupi udzielają świeckim pozwolenia na głoszenie kazań, udzielanie chrztu, a nawet asystowanie przy zawieraniu małżeństw. Jak czytamy w liście skierowanym do kardynała Roche, w wielu parafiach utrwaliła się praktyka, w której udzielanie sakramentów przez osoby świeckie stało się normalnym stanem rzeczy. Jak zauważa grupa Vera Fides, nie ma też już żadnego rozróżnienia między sytuacjami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. W połowie parafii w Bazylei, w niedzielę zamiast mszy odbywa się nabożeństwo słowa, prowadzone przez świeckich z udzieleniem komunii świętej. Z kolei w mszach rola kapłana sprowadza się jedynie do wypowiedzenia słów konsekracji. Jednocześnie z powodu braku odpowiedniej katechezy, wielu wiernych nie dostrzega już różnicy między mszą a tak zwanym nabożeństwem słowa prowadzonym przez świeckich. Watykan. Oficjalny dziennik Stolicy Apostolskiej, L'Osservatore Romano, opublikował 29 marca artykuł zatytułowany, uwaga, Nasz brat Judasz. Jego autorem jest ksiądz Simone Caleffi. Autor przedstawia czytelnikom Judasza jako jednostkę nękaną trudnymi sytuacjami, która zasługuje na litość i życzliwą uwagę. Jak pisze ksiądz Caleffi, jedno jest pewne. Jezus, który jest nieskończonym miłosierdziem, ofiarował swoje życie za każdego człowieka, a więc także za najbardziej nieszczęśliwego, zdesperowanego i winnego wśród swoich przyjaciół. Autor twierdzi też, że pocałunek, za pomocą którego Judasz wydał Jezusa w ogrodzie Getsemanii, był pocałunkiem przyjaźni i nie miał żadnego złego znaczenia. Artykuł nieszczęsnego księdza Caleffiego nosi ten sam tytuł, co homilia wygłoszona w Wielki Czwartek w roku 1958 przez księdza Primo Mazzolariego, który przekonywał, że Judasz nie jest w piekle i wzywał katolików do współczucia dla Judasza. Sama homilia została opublikowana przez L'Osservatore Romano w roku 2021. Argumenty przeciwko skazaniu Judasza na piekło to stały motyw modernistycznej teologii. Natomiast chciałbym zwrócić Twoją uwagę, mój drogi słuchaczu, że największa manipulacja nie odbywa się tu przez obronę Judasza. Największa manipulacja jest w samym zajmowaniu się tą tematyką. Nie skazujmy Judasza na piekło. Jakby skazywanie kogokolwiek na cokolwiek po śmierci, również, jak zresztą według modernistów wszystko inne, leżało w naszej gestii. Gdzie znajduje się obecnie Judasz, nie jest w najmniejszym nawet stopniu problemem Twoim, moim, czy nawet całego Kościoła. Wielka Brytania. Urząd do Spraw Płodności i Embriologii Człowieka oficjalnie potwierdził, że w Wielkiej Brytanii urodziły się dzieci utworzone, bo inaczej niż utworzone, nazwać tego nie można, z DNA trzech osób. 99,9% DNA pochodzi od dwojga rodziców, a około 0,1% od trzeciej kobiety, dawczyni. Jest to podobno próba zapobieżenia narodzinom dzieci z chorobami mitochondrialnymi, które są nieuleczalne i mogą zakończyć się śmiercią dziecka w ciągu kilku dni, a nawet godzin po urodzeniu. Dawstwo mitochondrialne jest zmodyfikowaną formą zapłodnienia in vitro, które wykorzystuje mitochondria z komórki jajowej zdrowego dawcy. W Wielkiej Brytanii w 2015 roku wprowadzono przepisy zezwalające na tworzenie takich dzieci. Technika jest eksperymentalna i nadal nie wiadomo, czy jest skuteczna. Natomiast gdzie kończy się cel pomocy ludziom, a zaczyna zabawa w Boga, czyli czysty satanizm? Ocenę zostawiam, mój drogi słuchaczu, Tobie, bo gdzie dokładnie ta granica się znajduje, sam nie wiem. Wielka Brytania. Partia Konserwatywna wyrzuciła w zeszłym miesiącu ze swoich szeregów posła Andrew Bridgena. Decyzja wydaje się bardzo uzasadniona, a jej powodem była zbrodnia szerzenia tzw. teorii spiskowych. Poseł Bridgen, teraz słuchaczy o słabych nerwach proszę o zasłonięcie uszu, udostępnił na swoim profilu na Twitterze link do artykułu dotyczącego magicznego eliksiru oraz komentarz, że cudowny preparat jest największą zbrodnią przeciw ludzkości od czasu Holokaustu. Poseł Bridgen reprezentował partię Torysów w Izbie Gmin od 2010 roku. Niedawno ogłosił swoje przystąpienie do Reclaim Party, partii odzyskania. Celem partii jest wyrażone w nazwie odzyskanie zawłaszczonej przez lewicę polityki i przestrzeni społecznej. Partia sprzeciwiała się lockdownom, sprzeciwia się także poprawności politycznej oraz agendzie woke. Bridgen powiedział, że przechodzi do ław opozycji jako pierwszy poseł Reclaim Party. Dodał: mówię pierwszy, ponieważ nie mam wątpliwości, że nie będę ostatni. To dopiero początek. Polska. Tajemnicza, choć czy na pewno, fala zgonów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak można przeczytać na stronie uczelni w zakładce z nekrologami, w samym tylko roku 2023 do tej pory zmarło 17 wykładowców. W roku ubiegłym zmarło 34 pracowników, natomiast w roku 2021 aż 39 nauczycieli uniwersytetu. W roku 2020 zmarło 20 wykładowców. Dla porównania w roku 2019 zmarło 5 pracowników uczelni. Wśród zmarłych są osoby w różnym wieku. Inna liczba, zupełnie z innej beczki i w ogóle nie związana z tym, co mówiłem wcześniej, więc jakby jakiś pan globalista pytał, czy ja jestem niegrzeczny, to ja nic nie mówiłem, co złego to nie ja. W ciągu 5 dni, od 22 do 26 maja tego roku, wykonano w Polsce 4665 aplikacji cudownego eliksiru w ramie, z czego prawie 80%, czyli 3696 dawek tej zbawiennej mikstury przyjęto w Poznaniu. Dla porównania, w ciągu tych 5 dni w Warszawie zaaplikowano 216 dawek preparatu. Swoją drogą, ten wątek sam w sobie jest bardzo interesujący. Dlaczego w Poznaniu zaaplikowano 20 razy więcej dawek? Czy poznaniacy zasłużyli na to jakoś szczególnie? Tego nie wiem. Natomiast jedno co wiem, te kropki w ogóle się nie łączą. Proszę mnie zostawić w spokoju. Natomiast jeżeli wyłączenie reklam na moim kanale stanie się już permanentne, zrozumiem. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Łacinnik, a kulturowy marksista. Czy tego chcemy, czy nie, bierzemy udział w wojnie cywilizacji. Czy jest ona bardziej natężona niż kiedyś? Nie znam odpowiedzi. Wojna ta toczy się przecież od zarania dziejów. Pewną zmianę w jej intensywności odczuwalnej wytyczyło z pewnością pojawienie się mediów. Zwieńczone pojawieniem się smartfona, który jeszcze przed chwilką był ludzkości w ogóle nieznany, a teraz tylko nieliczni nie traktują go jako przedłużenie swojej ręki. Efekt jest taki, że niemal każdy człowiek na świecie w stopniu dużo większym niż to miało miejsce kiedyś, jest na froncie tej wojny. Kiedyś wojna o ludzkie umysły toczyła się dużo wolniej. Z jednej strony Kościół i niedzielna homilia. Z drugiej strony może jakieś heretyckie pisemko, marksistowska broszurka, coś co raczej rzadko wpadało w ręce statystycznemu człowiekowi. Dziś wojna toczy się o każdy umysł w trybie codziennym czy nawet cogodzinnym. Jakie są strony tej wojny? Zawsze dwie. Prawda i fałsz. W Kościele jest to starcie doktryny katolickiej z herezją modernizmu. Z jednej strony prawda, z drugiej fałsz. Poza Kościołem, w świecie, wojna ta toczy się między ideami tzw. łacinników, zachęcam do wpisania hasła łacinnik w Google, oraz z drugiej strony barbarzyńców, marksistów, komunistów, lewaków. Dużo słów można by użyć, zawsze sprowadza się to do idei wywodzących się z ideologii satanistycznej. Tutaj, co stanowi być może pewne uproszczenie, ale chyba mniejsze niż nam może się wydawać, używał będę głównie słowa marksista kulturowy. Choć granice między łacinnikiem a kulturowym marksistą coraz bardziej się rozmywają, gdyż łacinnicy w trybie ciągłym poddawani są marksistowskiej indoktrynacji i często sami już nie wiedzą, co odróżnia jedną ideologię od drugiej, to gdzieś na dnie rozumu łacinnika leży idea, która zawsze go od marksisty odróżni. Łacinnik wierzy, że jest jedna prawda. Pochwaliłby go za to Arystoteles, święty Tomasz z Akwinu. To myślenie, nawet dla nieświadomych tego, czysto katolickie. Kulturowy marksista nie wierzy, że jest jedna prawda. To dla niego myśl obrzydliwa. Wierzy, że jest ich wiele, lub że nie ma żadnej. Że człowiek może prawdę tworzyć, zmieniać. Coś na wzór filozofii zbeszczanego przez Arystotelesa, nieszczęśnika, jakim był Heraklit. Pantarei. Wszystko płynie. Nic nie jest stałe. Dziś chciałbym powiedzieć o takich najbardziej oczywistych przejawach bycia po jednej ze stron. Choć jak już wspominałem, granice te są coraz bardziej rozmyte i nieuważny łacinnik może mieć wiele symptomów marksisty. Jakie to przejawy? Proszę się nie śmiać albo z góry nie założyć, że bardzo uprościłem i szufladkuję. Łacinnik raczej będzie miał skłonność do ubioru klasycznego. Marksista kulturowy do stroju nowoczesnego. Na przykład niełatwo znaleźć mężczyznę łacinnika, który poza sportem i czasem aktywnym na świeżym powietrzu nosi trampki i t-shirt z kolorowym nadrukiem, do czego większą skłonność będzie miał kulturowy marksista. Także przy przymrużeniu oczu nie będzie już do końca widać, czy widzimy 12-letniego chłopca, czy 40-letniego mężczyznę. Czy od tej zasady są wyjątki, Oczywiście, dziś mówię o pewnym trendzie. Co jeszcze? Marksista kulturowy ceni tak zwaną sztukę i architekturę współczesną. Kolorowe plamy na płótnie, rzeźby bez konkretnego kształtu, wynalazki architektury tworzące przestrzenie chaotyczne, upstrzone wręcz kakofonią budynków o bardzo różnych stylach. Łaciennik raczej śmieje się z kolorowej plamy na płótnie. Ewentualnie ten widok go zasmuca, gdy widzi, że są ludzie, którzy są w stanie nazywać coś takiego sztuką. Ze względu na zwięzłość tej rozprawki, pozostałe oznaki przynależności do jednej z tych kultur, czy raczej do kultury i antykultury, omówimy wkrótce. Jeżeli jednak, mój drugi słuchaczu, masz chęć, jestem bardzo ciekaw, jakie jeszcze takie oznaki zewnętrzne przychodzą ci do głowy? Czym na zewnątrz różni się łaciennik od kulturowego marksisty? Będę z zainteresowaniem czytał komentarze. Natomiast jeżeli chcesz napisać, to jest szufladkowanie ludzi albo to jest uproszczenie, to jeżeli mogę cię prosić, nie trać energii. Ani ludzi nie zamierzam szufladkować, ani też sprawy zbytnio upraszczać. Czekam na wasze komentarze. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę ci błogosławionego dnia. Błogosławiony Sadoku wraz z towarzyszami. Módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.